Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
XIX stycznia 1888 roku Konrad popłynął do Bangkoku, będąc w niewyraźnym przejściowym okresie między młodością a wiekiem dojrzałym. Podróż na SS Melita zabrała mu 4 dni. Do Bangkoku przybył 24 stycznia. Melita był to parowczyk frachtowy regularnej linii Singapur-Bangkok-Singapur. Konrad, jedyny pasażer, z kłębowiskiem myśli niespokojnie odbywał pokładowy spacer, mając przed sobą tę Zatokę Syjamską, o której posłyszał, że jest to szczególniejsze bajorko. Miał ją później wprząc w tok zdarzeń tyleż powieściowych, co rzeczywistych, do smugi cienia, falka, ukrytego sojusznika. Stała się tłem skrajnych sytuacji, którymi dramatycznie witało go brzemię kapitańskiej samotności. Melita w spokojnym rejsie, minąwszy ławicę ujściową, płynęła w górę krętej syjamskiej rzeki Menam. Wejście na rzekę związane jest z przypływem, dlatego statki grupują się na redzie, czekając nocy. Z zatoki do ujścia prowadzi wąski tor wodny, zygzakowaty, zawiły. Przed nami robi się wciąż jaśniej. Myślałby kto, że z ciemnej pustki zbliżamy się ku łunom wielkich pieców. To poświata olbrzymiego miasta, jak pisze Andrzej Braun. Jest jednak ta prawdziwie konradowska chwila. Melita dopływa w końcu do Bangkoku. Posłuchajmy przez chwilę samego Konrada. Prąd przypływu niósł zwolna parowiec w górę rzeki. Nieświadom nowego otoczenia, przechadzałem się po pokładzie w trwożnym i pełnym niepokoju roztargnieniu. Moje romantyczne marzenia przeplatały się z bardzo rzeczowym rozważaniem moich umiejętności. Zbliżała się bowiem chwila, kiedy obejmę dowództwo i poddam własną wartość ostatecznej, zawodowej próbie. Nagle zawołano mnie. Tamten dureń wzywał mnie na mostek. Nie kwapiłem się zbytnio, ponieważ jednak zdawał się mieć mi coś ważnego do powiedzenia, wspiąłem się po drabince. Położył mi dłoń na ramieniu i obrócił mnie z lekka, wskazując coś równocześnie drugą ręką. Tam, powiedział, pański statek, kapitanie. Od pierwszego wejrzenia rozpoznałem wysoką klasę statku. Był istotą o harmonijnych liniach pięknego kadłuba, wysokich masztów i rei. Jakikolwiek byłby jego wiek i jakiekolwiek jego dzieje, zachował cechy swego szlachetnego pochodzenia. Należał do tych statków, które dzięki doskonałości konstrukcji i staranności wykończenia nigdy nie wydają się stare. Wśród zacumowanych u brzegu towarzyszy, wszystkich większych od niego, wyglądał jak stworzenie lepszej rasy, jak arabski rumak pośród koni pociągowych. Wiedziałem, że jest on, jak niektóre wyjątkowe kobiety, jedną z tych istot, których samo istnienie wzbudza bezinteresowny zachwyt. Uczucie, że dobrze jest żyć na świecie zaszczyconym ich obecnością. Ręką czułego artysty, miękkim spojrzeniem posiadacza, namalował Konrad portret statku, wzajemny z nim stosunek, bardziej zażyły niż zdoła to wyrazić jakiekolwiek słowo naszej mowy. I taki obraz wszedł na ekran chłonnej wyobraźni tych wszystkich, których serca potrafią żywiej uderzyć na widok drobnego statku sunącego odważnie wśród wielkich fal. Był to Otago, trójmasztowiec, jedynego dowództwa i największej miłości Konrada. Statek o imieniu, które wzbudza w nas głębokie uczucia, tkliwą pamięć i wciąż żywe przekonanie, że my tylko, wiedzeni śmiałością naszych umysłów i drgnieniami naszych serc, jesteśmy jedynymi twórcami naszych wszystkich cudów i uroków świata. Konrad objął dowództwo w Bangkoku 24 stycznia 1888 roku. W Bangkoku spędził 16 dni. 9 lutego 1888 roku odpłynął z Bangkoku do Australii z ładunkiem drewna tikowego. Statek zawinął do Singapuru 2 marca 1888 roku, zużywając 21 dni na przebycie 800 mil. Cała załoga chora, z wyjątkiem kucharza, Phil Woma z Amsterdamu. W Singapurze załoga poszła do szpitala, zaangażowano 6 nowych marynarzy i statek odpłynął 9 marca z Singapuru do Sydney, dokąd przybył 7 maja 1888 roku. W tej 3-miesięcznej podróży Konrad jako dowódca statku doznał skrajnie dotkliwych doświadczeń, z których wyrosła smuga cienia. W czerwcu i lipcu 1888 roku Konrad na Otago pływał między Sydney a Melbourne. 7 sierpnia statek wyszedł z Sydney do Port Louis na Mauritiusie, płynąc wyjednaną u armatora trasą przez cieśninę Torresa. W Port Louis stał 8 tygodni. Odpłynął 22 listopada do Melbourne z ładunkiem cukru i ziemniaków. Z okresu tego wyrósł uśmiech szczęścia, ukryty sojusznik i plantator z Malaty. W lutym 1889 roku Konrad poprowadził jeszcze Otago z Melbourne do Minlercowy, skąd zabrał ładunek pszenicy do Port Adelaide. Nie znajdując akceptacji dla proponowanego przez siebie rejsu do Chin, a nie chcąc ponownie popłynąć na Mauritius, zrezygnował ze swego stanowiska 26 marca 1889 roku. Był więc dowódcą Otago przez 14 miesięcy, wypełnionych nie tylko dojmującymi przeżyciami dowódczymi, ale i osobistym zawodem, czego świadectwa znajdziemy w semibiograficznych wątkach jego późniejszej twórczości literackiej. Jego rezygnację z dowodzenia Otago armatorzy pokwitowali listem z 2 kwietnia 1889 roku. Nawiązując do pańskiej rezygnacji z dowództwa naszego barku Otago, którą formalnie przyjęliśmy w innym liście, niniejszym stwierdzamy z dużą przyjemnością, że to wczesne rozstanie się z pracą u nas nastąpiło wyłącznie na pana życzenie, w związku z projektem odwiedzenia Europy, że mamy wysokie mniemanie o pańskich kwalifikacjach na stanowisko, które pan obecnie opuszcza, oraz w ogóle o pańskich osobistych zaletach i że radzi będziemy usłyszeć o pańskich sukcesach w przyszłości. Życząc panu przyjemnej podróży do kraju, pozostajemy z poważaniem Henry Simpson i synowie armatorzy Black Diamond Line.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.